Dzisiaj przeczytam z listu do Rzymian z 3 rozdziału, od wiersza 9 do 19, ale nie otwierajcie waszej Biblii, posłuchajcie, dlatego że będziecie mogli wysłuchać mojego własnego tłumaczenia. To jest oczywiście lepsze niż każdy inny. A słuchajcie, sprawa jest poważna. Cóż więc? Przewyższamy ich? Bynajmniej. Przecież już wcześniej oskarżyliśmy zarówno Żydów, jak i Greków, że wszyscy są pod panowaniem grzechu, jak jest napisane. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma rozumnego, nie ma szukającego Boga. Wszyscy zboczyli, stali się nieużyteczni. Nie ma czyniącego dobrze, ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, język ich mówi podstępnie, wargi ich pełne jadu żni. Usta ich pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich szybkie do rozlewu krwi. Na ich drogach spustoszenie i nędza. Drogi pokoju nie znają. Przed ich oczyma nie ma bojaźni Bożej. Wiemy zaś, że prawo mówi do tych, którzy są pod prawem, aby zamknąć wszelkie usta i żeby cały świat podlegał sądowi Bożemu. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za te słowa apostoła Pawła. Dziękujemy Ci za to, że w nich ukazujesz nam to, jacy naprawdę my jesteśmy, a nie tacy, jacy chcemy, by nas uważano, za jakich chcemy, aby nas uważano. Prosimy Cię o to, aby te słowa stały się dla nas mądrością, aby te słowa dzisiaj były dla nas lustrem, w którym przejrzymy się i ujrzymy, jacy jesteśmy, po to, abyśmy mogli jednocześnie przyjąć własne zbawienie i nowe stworzenie, jakie nam ofiarujesz w Jezusie Chrystusie. Amen. Jest to jeden z tych tekstów Pisma Świętego, który wolelibyśmy z niego usunąć. A może nie, a może wolelibyśmy jednak zachować ten tekst w Piśmie Świętym, ale oczywiście dla własnych celów. Widzicie, może dygresja na temat korzyści, jakie płyną z dwóch zwyczajów. Pierwszy zwyczaj to jest zwyczaj przestrzegania jednak kalendarza liturgicznego, tudzież roku kościelnego, dlatego że akurat teraz jesteśmy w czasie tak zwanego Wielkiego Postu, który my raczej nazywamy okresem pasyjnym, w którym zwyczajowo skupiamy się na tematach właśnie takich jak te, tam jest na grzechu i na odkupieniu, jaki znajdujemy w Jezusie Chrystusie. Gdyby nie ten zwyczaj, bardzo łatwo popadlibyśmy w inny zwyczaj, mianowicie taki, że wybieralibyśmy z Pisma Świętego tylko te tematy, które oczywiście ulechcą nasze uszy. Nie? Więc tak jak na przykład Psalm 8, który mówi o tym, jak wspaniały jest człowiek. Nie? Ale musimy zawsze pamiętać o tych dwóch prawdach, które Pismo nam mówi na temat człowieka. Po pierwsze o tym, że tak, jesteśmy stworzeni na obraz Boży, ale tak, wszyscy jesteśmy upadli. Jeśli skupimy się na jednym albo na drugim kosztem drugiego, to oczywiście byłby. Nie zrozumiemy to, kim naprawdę jesteśmy. Drugi zwyczaj to zwyczaj wykładania całych ksiąg biblijnych. A więc nie wybierania znów tego czy innego fragmentu, ale jeśli już się zabieramy za jakąś księgę, to zazwyczaj powinniśmy ją dokończyć, nie? Studiowanie jej. Po to znów, abyśmy nie unikali fragmentów, których inaczej raczej byśmy uniknęli, albo które inaczej potraktowalibyśmy jako wyrwane z kontekstu. I rzeczywiście ten tekst w sumie jest bardzo fajny, nie? Jeśli odniesiemy go do kogoś innego. Nie? Ten tekst jest bardzo fajny, jeśli odniesiemy go do kogo? Do Albańczyków z Kosowa. Nie? Gdybyśmy byli Serbami, to byśmy zrobili. I vice versa. Nie? Ten tekst jest bardzo fajny, jeśli odniesiemy go do kogo? Do zwolenników PiS-u, tudzież Platformy, nie? W zależności od tego, na kogo głosowaliśmy. Widzicie, to jest też, nie? To, w jaki sposób my obchodzimy się z tego typu tekstami, pokazuje nam siłą rzeczy, jacy tak naprawdę nie jesteśmy. Nie? Zawsze jesteśmy pierwsi do tego, aby święcie oburzać się na zło, jakie widzimy. Nie i na grzech, ale na zło, jakie widzimy w innych ludziach i na grzech, który w nich widzimy. Paweł mówi, wszyscy jesteśmy pod grzechem, nie ma ani jednego sprawiedliwego, wszyscy zboczyli, nikt nie czyni dobrze. Zło jest, zdaniem Pawła, wszechobecne i rodzi same złe owoce. Dlatego nikt nie ma nic na swoje usprawiedliwienie, każdy jest winny. I dlatego Paweł mówi, odnieśliśmy to wcześniej do Żydów i Greków. I teraz Paweł mówi, to znaczy, że odnieśliśmy to również sami do siebie. I tutaj może trochę teologii historycznej, dlatego że właśnie jest to jeden z tych fragmentów, które jedna z tych wypowiedzi Biblii, które teolodzy, zwłaszcza teolodzy reformowani, jesteśmy w kościele reformowanym, czasu do czasu wypada wspomnieć Kalwina czy też Augustyna, właśnie na podstawie takich tekstów sformułowali doktrynę o całkowitym zepsuciu rodzaju ludzkiego. Co oczywiście nie znaczy, że każdy z nas jest tak zły jak Adolf, nie? Ale to nie jest Ewangelia, którą dzisiaj chcę wam głosić. Nie? To nie jest dla nas żadne pocieszenie. Chodzi raczej o to, że każdy człowiek, czy też, że upadek i skutki upadku Adama dotknęły wszystkich ludzi każdej sfery ludzkiego życia. To znaczy, że grzech jest wszechobecny i jego skutki. Nie? To znaczy, że nie jesteśmy w stanie walczyć z grzechem poprzez odgradzanie się. Poprzez odgradzanie się od innych ludzi i poprzez odgradzanie się od pewnych rzeczy. Nie? A to są chyba dwie najczęściej stosowane metody na walkę z grzechem, tudzież jak my to często nazywamy, na walkę ze złem. W jaki sposób pozbyć się zła z mojego życia? Unikać pewnych ludzi. Nie? Kto z was tak postępuje? Wszyscy. Nie? Jak się pozbyć zła z mojego życia? Unikać pewnych, na przykład, substancji. No my jesteśmy przynajmniej temu winni, nie? Z czego wczoraj przykładem był rodziny Radka. Ale bardzo wielu chrześcijan właśnie w ten sposób myśli, nie? Jak się pozbyć zła z mojego życia? Unikać pewnych substancji. Paweł mówi, nie. No, możemy odgradzać się jak chcemy. Ale tak naprawdę, gdybyśmy chcieli się odgrodzić od grzechu, musielibyśmy odgrodzić się sami od siebie. Musielibyśmy zabić sami siebie. W rzeczy samej to się dokonało na krzyżu, ale o tym za 3 tygodnie. Słowa Pawła są bardzo ostre i są bardzo jednoznaczne. Nie, Paweł mówi wszyscy, wszystko, ani jeden. Powtarza to wiele razy. Słowa, które tutaj znajdujemy, są tak naprawdę kompilacją wypowiedzi z kilku psalmów i z księgi Izajasza. I Paweł nie pozostawia tutaj żadnej wątpliwości co do tego, że tak naprawdę sami z siebie nie szukamy Boga. Nie szukamy Boga dlatego, że boimy się Boga ze względu na grzech. Nie szukamy Boga dlatego, że nie wierzymy w Jego zapewnienie, że On odpuszcza grzechy każdemu, który do Niego przychodzi. Nie, i chyba rację miał święty Tomasz Zakwino, kiedy stwierdził, że choć na pozór my wszyscy szukamy Boga. Nie, my wszyscy lubimy udawać, że szukamy Boga. My wszyscy lubimy mówić, że w gruncie rzeczy jesteśmy fajni, zależy nam na tym, co dobre, sprawiedliwe i tak dalej. To jednak tak naprawdę Paweł ma rację, nie? Że nikt z nas sam z siebie nie szuka Boga. Kiedy bowiem szukamy prawdy, szukamy pokoju ducha, szukamy życia wiecznego lub po prostu szczęścia, to w gruncie rzeczy szukamy tylko i wyłącznie ulgi od poczucia winy. Okłamujemy się, że skoro szukamy tych rzeczy, które tylko Bóg może nam dać, to szukamy z samego Boga. Nie? Ale w tym wszystkim, właśnie zdaniem świętego Tomasza, najwyraźniej przejawia się ludzka nikczemność. Że człowiek zabiega o Boże dary, jednocześnie nienawidząc Boga. Nie? Te wszystkie piękne i dobre rzeczy, o które zabiegamy, bardzo często są w naszym życiu tylko i wyłącznie wymówką, by nie zabiegać o przychylność Boga, by nie szukać samego Boga. Chcemy Jego dary, chcemy Jego darów, nie chcemy darczyńcy. I Paweł w 3 rozdziale listu do Rzymian nie stwierdza nic nowego. Posłuchajmy, co inni autorzy Pisma Świętego napisali o człowieku. Mojżesz. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Zobaczcie, nie? Też wszechogarniające panowanie grzechu w życiu człowieka z wszechogarniającymi skutkami tego panowania. Dalej, Izajasz. Wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liścia, nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia. Nie? Nikt nie szuka Boga. Nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia. Kwapił się do uchwycenia się Ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. I to jest w gruncie rzeczy to, o czym Paweł pisze w 1, 2 rozdziale listu do Rzymian. Jeremiasz, podstępne jest nasze serce, bardziej niż wszystko inne, zepsute, któż może je poznać? Marek, tudzież Jezus w Ewangelii Marka. Z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to pochodzi z wnętrza i kala człowieka. To muszą ingresję uczynić. Nie? Bardzo często my myślimy, że to, co z nas pochodzi, nie? To, co jest tak prawdziwie autentyczne i szczerze nas wyraża, że to jest to najlepsze w nas. Nie? Jezus jest innego zdania. Paweł, liście do Efezjan. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który chodzi, rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach oporu. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Zatem to, co mówi Paweł, nie jest niczym nowym. Nie? I wskazuje na to między innymi, że tak naprawdę te 10 wierszy z trzeciego rozdziału listu do Rzymian są kompilacją tekstów ze Starego Testamentu i świadczy o tym to, że gdziekolwiek byśmy nie otworzyli Starego Testamentu, widzimy, że wszędzie niestety taki obraz człowieka naturalnego jest tam przedstawiony. Paweł nie stwierdza nic nowego, powtarza to, o czym czytamy w Piśmie Świętym od samego początku. I rzeczywiście tam zabierze nas Paweł w 5 rozdziale listu do Rzymian, zabierze nas do 3 rozdziału Pisma Świętego i wskaże na Adama, od którego to wszystko się zaczęło. To Adam bowiem dał wiarę raczej szatanowi niż Bogu. Zaufał diabłu, który od tej pory stał się jego człowiekiem. Nie? I mamy tutaj do czynienia właśnie z takim fałszywym Mesjaszem, fałszywym Zbawicielem i fałszywym zbawieniem, których niestety my najczęściej właśnie szukamy. Na czym to fałszywe zbawienie polegało? Polegało ono na zbawieniu od Boga. Nie? To ofiarował szatan, wąż Adamowi w ogrodzie. Powiedział, słuchaj, już nigdy więcej nie będziesz służył Bogu. Staniesz się taki jak Bóg i nie będziesz musiał mu służyć. Ale oczywiście, jak każdy zbawiciel, również szatan stał się panem człowieka. Nie? Człowiek zawsze musi komuś służyć, jak śpiewał Bob Dylan. Może to być diabeł, może to być Bóg, ale zawsze musimy komuś służyć. I tego uczy nas Pismo Święte od samego początku. Zatem tak naprawdę, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie być wolni od wszystkiego. Nie? A będziemy służyć Bogu, prawdziwemu Zbawcy, albo szatanowi, fałszywemu Mesjaszowi. Adam bardzo zapragnął wyzwolić się od panowania Boga. Nie chciał być mu posłuszny, przestał ufać Bogu. Więc kiedy pojawił się wąż i obiecał drogę do wolności do Boga, od Boga, Adam bardzo chętnie udał się tę drogę. Nie zawahał się. Nie było żadnego zastanowienia w Adamie. Adam natychmiast uchwycił się tej fałszywej Ewangelii. I zobaczcie, co wąż tak naprawdę uczynił. Wąż sączył jad, którym zatruł serce Adama. Uknął podstęp, a jego gardło stało się grobem dla człowieka. Co powiedział Bogu? Powiedział, Bóg nie chce, abyście byli mu podobni. Bóg nie jest wam przychylny. Bóg nie chce waszego dobra. Bóg jest niesprawiedliwy względem was. Bóg uczynił was niewolnikami i zachowuje dla siebie to, co najlepsze. Wszystkie najlepsze owoce waszej pracy. Kiedy zasiadam, podążył drogą wskazaną przez węże, spotkał tam, co? No właśnie, spustoszenie i nędzę, przekleństwo i frustrację. I chyba frustracja jest takim ostatnim bardzo modnym słowem, a myślę, że bardzo pasuje do opisu tego, gdzie kończy człowiek, który szuka, który uchwycił się fałszywej Ewangelii i szuka wolności poza Bogiem. Frustracja jest mianowicie, wiecie czym jest frustracja? Frustracja, gdzie sobie to zapisałem. Ktoś pamięta, czym jest frustracja? Frustracja to stan przykrego napięcia emocjonalnego wywołany niemożnością osiągnięcia zamierzonego celu. Nie? Jak często czujemy negatywne emocje z powodu niemożności osiągnięcia zamierzonego celu. Codziennie, w każdej chwili, tak? A zatem frustracja go spotkała. Spotkała go frustracja, się pogubiłem w moich notatkach, to nieważne. Oczywiście, jak czytamy Pismo Święte, to widzimy. Widzimy od samego początku tę frustrację, tę niemożność człowieka, by osiągnąć cel, na którym mu zależy i o który zabiega. Pamiętacie historię Kaina i Lamecha? Nie w jaki sposób wyraziła się frustracja Kaina? W ten sposób, że zabił swojego brata. Nie w jaki sposób wyraziła się frustracja Lamecha? Lamech obiecał, że zabije każdego, kto zrobi mu siniak. Nie w ten sposób wyraża się nasza frustracja. Uwierzyliśmy fałszywej Ewangelii, uwierzyliśmy fałszywym obietnicom i teraz, gdy one się nie spełniają, gdy nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego, czego pragniemy, jesteśmy sfrustrowani. Tę właśnie frustrację próbujemy wylać na innych ludzi. Nie? Innymi słowy, próbujemy pozbyć się poczucia winy, składając tę winę na drugiej osobie. Później czytamy o gigantach i o potopie. Później czytamy o Locie i o mieszkańcach Sodomy itd., itd. Ale zobaczmy. Zobaczmy, że takimi właśnie, jak był wąż, wąż sączył jad, którym zatruł serce Adama. Uknął podstęp, był zdradliwą bestią. Jego gardło stało się grobem dla człowieka. Ale zobaczcie, że właśnie w ten sposób Paweł opisuje nas. My tacy jesteśmy. A to znaczy, że taki, jaki był wąż, taki stał się później Adam. I wszyscy jego potomkowie, czyli my wszyscy. Podobni do żmii toczącej jad, której gardło jest siedzibą śmierci. Podobni do podstępnego gada, wkradającego się do ludzkich domostw, by siać spustoszenie i udrękę. Zobaczcie, że my bardzo często właśnie tak postępujemy. Nie? Nie mówimy do końca prawdy. Nie próbujemy manipulować ludźmi. Jeśli pojawiamy się w cudzym życiu, to zazwyczaj po to, ciągnąc z tego jakieś osobiste korzyści. I zobaczcie, to, że upadła ludzkość, upodobniła się do węża, jest jeszcze jednym dowodem na to, że wąż stał się naszym Panem i naszym Bogiem. Jak czytałem w Psalmie 115, czciciele upodabniają się do swoich bóstw, do swoich bogów. Niech będą im podobni twórcy i ich wszyscy, którzy im ufają. Tam zdaje się, że Dawid mówi o tym, że fałszywi bogowie mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają ręce, a nic nie robią, nogi, a nie chodzą. I mówi potem, że takimi właśnie stają się ludzie, którzy oddają cześć fałszywym bogom. I teraz Paweł, w zasadzie opisując węża, opisuje nas. Mówi, że staliśmy się tacy jak wąż, bo uwierzyliśmy jego fałszywej Ewangelii. Zdaniem Pawła, wszyscy jesteśmy gadzim podmiotem. Wszyscy jesteśmy plemię żmijową, pobielanymi grobami, pełnymi trupich kości i wszelkich nieczystości. A czy Jezus nie mówił tego o faryzeuszach? Nie? Jezus mówił to o faryzeuszach. Dlaczego Paweł odnosi to do nas? Ale zanim odpowiem na to pytanie, zobaczmy, jaki jest skutek tego wszystkiego. Po pierwsze, jesteśmy bezużyteczni, czyli innymi słowy sfrustrowani. Po drugie, ciąży na nas Boży gniew. Jesteśmy bezużyteczni, sfrustrowani, dlatego że jako plemię żmijowe nie jesteśmy zdolni do wypełnienia mandatu kulturowego. Nie potrafimy i nie chcemy w pobożny sposób panować nad światem. Nie? Bóg stworzył świat, zaczął go w zasadzie tworzyć, pokazał nam, jak mamy kontynuować to dzieło i gdyby człowiek udał się tym tropem, nie wiedzielibyśmy nawet, co to jest frustracja. Jakbyśmy naśladowali Boga w Jego dziełach, w Jego czynach, wszyscy bylibyśmy ludźmi prawdziwie samozrealizowanymi. Nie? Ale nie chcieliśmy tego, podążyliśmy za fałszywą Ewangelią, za wężem, próbujemy właśnie powężowemu, pożmijowemu panować nad światem, czyli przy pomocy podstępu i kłamstwa. I dlatego jesteśmy ciągle sfrustrowani, dlatego nie jesteśmy w stanie osiągnąć praktycznie nigdy tego, co zamierzamy. Ciągle albo coś, albo ktoś pojawia się na naszej drodze, co psuje nasze plany. Ja nie muszę mówić wam o biznesach, które chcieliśmy rozkręcić. Nie muszę mówić wam o relacjach, w które się zaangażowaliście. Nie muszę mówić wam o wszystkich nadziejach, które towarzyszą nam przed każdymi kolejnymi wyborami. Nie? A potem co pozostaje? Nic. Frustracja i zawód. Właśnie tacy jesteśmy, jako plemię żmijowe. W gruncie rzeczy jesteśmy tacy, dlatego że jako plemię żmijowe staliśmy się samolubnymi, egocentrycznymi narcyzami. Każdy z nas jest prawdziwym monoteistą. Nie? Każdy z nas wyznaje wiarę w jednego tylko Boga. W jakiego Boga? W samego siebie. Nie? My jesteśmy dla siebie Bogiem. Tak naprawdę Bogiem jest dla nas wąż, ale nam się wydaje, że my jesteśmy Bogiem i wydaje nam się, że jeśli my będziemy oddawać sobie cześć, to będziemy prawdziwie wolni. Ale jak uczą nas Grecy i ich bajkopisarze, życie na Olimpie pełnym bogów nie jest takie proste. Nie, życie na Olimpie pełnym bogów. Życiu na Olimpie pełnym bogów towarzyszy co? Ciągłe knucie, ciągłe walki, ciągłe zdrady. I Grecy byli dobrzy w opisaniu skutków grzechu. Byli gorsi w opisaniu drogi wyjścia, ale byli dobrzy w opisaniu skutków grzechu. Zobaczcie, i tak naprawdę dlatego też w takim świecie nie ma prawdziwej religii. Nie ma prawdziwej religii, dlatego że prawdziwa religia to jest to, co nas łączy. I zdaje się, że takie jest pochodzenie słowa religia, religiare, czyli połączyć. Prawdziwa religia jest tym, co łączy ludzi, tym, co jednoczy ludzi, tym, co znosi granice, burzy granice, które budujemy po to, aby pozbyć się grzechu z naszego życia. Przy okazji pozbywamy się oczywiście wszystkich ludzi z naszego życia. Z drugiej strony prawdziwa religia, no właśnie, burzy te mury wrogości i umożliwia zarówno komunikację między nami, jak i porozumienie, współpracę. A jak wiemy, nie? 5 ludzi, jeśli pracuje razem, jest w stanie zrobić dużo więcej niż 5 ludzi, którzy pracują osobno. Nie? I tego też uczy nas Pismo Święte od samego początku. To jest tylko jeden przykład tego, co zyskujemy, nie? Przyjmując Ewangelię, co zyskujemy, przyjmując prawdziwą religię, co przyjmujemy wraz z Chrystusem, kiedy na nowo możliwa jest i komunikacja, i porozumienie, i współdziałanie, kiedy przestajemy budować mury, oddzielać się od innych ludzi, od innych rzeczy, myśląc, że w ten sposób wyplenimy zło z naszego życia. Paweł już wcześniej w pierwszym rozdziale listu do Rzymian opisał padłe społeczeństwo. Nie będę w całości czytać o tego tekstu, przeczytajcie sobie w domu. Paweł mówi, że ludzie, którzy mienili się mądrymi, stali się głupi, zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Tak dalej, tak dalej. Tam znajdujemy opis upadku społeczeństwa, które oddzieliło się od prawdziwego Boga i zaczęło czcić fałszywego Boga. I koniec jest taki. Ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał im Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chłopliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni itd., itd. Opis społeczeństwa w stanie rozkładu, w stanie chaosu, znajdującego się pod gniewem Bożym, jest opisem społeczeństwa, które znalazło się właśnie pod gniewem Bożym z powodu tego, że poprzez nieprawość zaczęliśmy mówić prawdę. Nie chcieliśmy zobaczyć siebie takimi, jacy naprawdę jesteśmy. Zaczęliśmy tworzyć swój własny obraz według potrzeb szatana. Pamiętacie historię Dawida? Dawid i Batrzeba, król i żona najlepszego rycerza. Niejaki Richard Hayes w jednej ze swoich książek zwrócił uwagę na to, że Paweł tak naprawdę, albo nie, inaczej. Pamiętacie tę historię? Dawid zgrzeszył i tak dalej, i tak dalej. Później żyje sobie jakby nigdy nic. Nie? To Dawid. Nie? I to Dawid, nie młody, głupi Dawid. Ale stary Dawid, który miał 40, może 50 albo coś jeszcze, ten człowiek, od którego oczekiwalibyśmy jakiegoś trzeźwego spojrzenia na siebie i na swoje życie, ale Dawid popełnił jeden z najohydniejszych grzechów opisanych w Piśmie Świętym i żyje sobie przez wiele miesięcy, jakby nigdy nic, zadowolony sam z siebie. Nie, zobaczcie, tę historię musicie mieć w głowach, nie? Ona przypomina nam o tym, że jak bardzo zwodnicze jednak jest nasze serce, skoro Dawid był zdolny do życia przez wiele miesięcy w tak wielkim samooszukaństwie, my, nie? Czy my przypadkiem nie żyjemy w podobny sposób, ale Dawid oczywiście żyje sobie dalej, nic. Któregoś dnia przychodzi do niego prorok Natan i opowiada mu bajkę. W zasadzie Dawid nie wie, że to jest bajka, ale Natan, posługując się podstępem, podszedł Dawida i mówi: słuchaj Dawidzie, był taki, taki bogaty i biedny człowiek. Bogaty człowiek miał mnóstwo, całe stada owiec i czego tam jeszcze. A biedny człowiek miał tylko jedną owieczkę. Miał tę jedną owieczkę, karmił ją, w zasadzie ona mieszkała razem z nim, traktował ją jak dziecko, był strasznie do niej przywiązany. I potem do tego bogatego człowieka przyjechał ktoś, nie? Przyjechał się znajomy go odwiedzić. I ten bogaty człowiek poszedł do biednego i mówi: słuchaj, daj mi tą twoją owieczkę, bo przyjechał do mnie przyjaciel i chcę mu przygotować jakiś fajny obiad. I zabierał mu tą owieczkę, Kiedy Dawid usłyszał tę historię, nie wiedział jeszcze, czy jest ona zmyślona, jaka była jego reakcja? Zapłonął świętym gniewem. Nie? Był tak wkurzony, że słowo wkurzone to jest nawet nie na miejscu. Nie oddaje tego, co się tam wydarzyło. Zapłonął świętym gniewem. Nie? Kompletnie był zdenerwowany i zagniewany postępowaniem nikczemnym tego bogatego człowieka. I w swoim świętym gniewie Dawid nawet powiedział: słuchajcie, on będzie musiał 166 razy odpłacić za to, co uczynił. Ale kiedy Dawid mówi, że tamten będzie musiał 166 razy odpłacić za to, co ten zły człowiek uczynił, to zobaczcie, kim tak naprawdę w tym momencie jest Dawid. Już wspominałem o tym gościu na początku kazania. Jest Lamechem. Nie? Lamech był tym, który w swoim świętym gniewie był gotów odpłacać siedmiokrotnie. Nie? Już zasada oko za oko go nie satysfakcjonowała. Był tak święty i sprawiedliwy, że musiał siedmiokrotnie odpłacić. I Dawid w tym momencie jest Lamechem. Występuje jako Lamech. Dawid mówi: nie, nie wystarczy, żeby on oddał i tak jak Mojżesz przewidział, zapłacił jakieś tam odszkodowanie. Nie, będzie musiał wielokrotność oddać, aż prawdziwie pożałuje. Zobaczcie, my bardzo często jesteśmy właśnie takimi Dawidami. Święcie oburzamy się na zło, które jest wokół nas. Jesteśmy tak święci, nawet oburzeni na zło, które jest wokół nas, że jesteśmy gotowi karać innych ludzi za to zło siedmiokrotnie. Nie? I wydaje nam się, że im mocniej ukażemy kogoś innego za zło, które w nim widzimy, tym świętsi będziemy. Nie? I jest to kolejne kłamstwo szatana, które on nam sprzedaje. Kłamstwo, które sprzedał Lamechowi, później niestety Dawidowi i nam też bardzo często. Wydaje nam się, że im surowiej odniesiemy się do zła, które widzimy w innych ludziach, które widzimy w innych rzeczach, tym my będziemy czystsi i święci. W ten sposób zmarzymy winę naszego własnego grzechu. Nie? Tak to działa. Zawsze jesteśmy tymi, którzy są pierwsi do tego, aby karać innych ludzi. Zawsze jesteśmy pierwsi do tego, aby dostrzec to źdźbło w oku bliźniego, oczywiście uważając pełkę w swoim własnym oku za rzęsą, nie? Naturalnie wyrastającą z niego i tak dalej. Tacy jesteśmy. Tak ukrywamy, czy też tak uwalniamy się od naszych grzechów, poczucia winy własnego, nie? Obwiniając innych ludzi, czy trzeba, czy nie trzeba. Najczęściej obwiniamy ich słusznie, nie? Słusznie się oburzamy na zło, które widzimy, ale to jest tylko i wyłącznie zadyma, nie? Po to, żeby ukryć swoje własne grzechy. I Paweł w liście do Rzymian stosuje właśnie taki chwyt, jaki Natan zastosował w stosunku do Dawida. Paweł opisuje złych tych, złych tamtych i my czytając to coraz bardziej jesteśmy nabuzowani i wzburzeni. Mówimy: o nie, jakie ohydne rzeczy. My nigdy byśmy czegoś takiego nie zrobili. Nie? To nie są ludzie, to są świnie wręcz. I oburzamy się, I czujemy się coraz bardziej święci, czyści i uwolnieni od swoich własnych grzechów. Nie? Ale potem Dawid, jak już jesteśmy u szczytu naszego oburzenia, czy Paweł mówi: a słuchajcie, przecież ja piszę o was. Nie? Jeśli jesteście święci oburzeni z powodu tego wszystkiego, co wam opisałem, to znaczy, że jesteście święci oburzeni na samych siebie. Paweł opisuje obrzydliwą bezbożność pogan i później jeszcze bardziej ohydną hipokryzję Żydów, po to, żeby wprawić nas w stan świętego oburzenia. Poda, abyśmy zapytali, jak można tak żyć, jak można tak postępować. To samo czynią autorowie Biblii, Ewangelii z nami. Nie? Kiedy czytałem o tym Piotrze, który tutaj pierwszy jest w gadaniu, a ostatni w robieniu, nie? Jesteśmy święci oburzeni na niego, ale tylko po to, potem wskazać na nas, powiedzieć, ale przecież o was pisałem. To wszystko nie ma służyć temu, byśmy sami poczuli się lepiej. Jest to tylko tło, kontekst do słów proroka Natana. Ty jesteś tym mężem. Paweł mówi też, oburza cię to wszystko, ale przecież o tobie napisałem. Widzicie, tu chyba mam największy problem z przyjęciem słów Boga. Tak, oburza nas grzech, ale oburza nas cudzy grzech. Tak, brzydzimy się hipokryzją, ale oczywiście hipokryzją faryzeusza, a nie własną. Tak, wierzymy w niepokalane poczęcie, ale nie Maryi, tylko w swoje własne niepokalane poczęcie. Zaprzeczamy. Ale kiedy słyszymy takie słowa, od razu oczywiście zaprzeczamy. Mówimy, o nie, nie, oczywiście, że ja patrząc na faryzeuszy, widzę sam siebie, nie? Ja też jestem grobem budlanym i tak dalej. Zobaczcie, nawet wypowiadając te słowa, nie zaprzeczając temu, że jesteśmy źli, czy że jesteśmy dobrzy, już nie wiem, sam, nie? Też bardzo często próbujemy ukryć, nie? To, jacy naprawdę nie jesteśmy. Próbujemy uciec od poczucia winy. Mówimy, oczywiście jestem gotowy do przyznania się do grzechów i tak dalej. A zobaczcie, w końcu faryzeusze składali ofiarę. Ofiary za grzechy, nie? Ale oczywiście faryzeusze składali ofiary za pomniejsze grzechy. Również faryzeusze chodzili do kościoła, nie? Ale chodzili do kościoła zazwyczaj po to, aby podziękować Bogu za to, że nie są tak źli jak Adolf Hitler. Również faryzeusze byli bardzo skrupulatni w przestrzeganiu Bożych przykazań, Bożych praw. Nie, ale zazwyczaj w sprawach drugorzędnych, a nie istotnych. Już nie muszę mówić o kminku i koprze i Bóg wie, czym tam jeszcze. I w tym wszystkim nie pamiętamy to, co Jeremiasz powiedział. To, że kiedy Jeremiasz wypowiedział następujące słowa, zwracał się do nas, do Bożego ludu. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Czy jest zatem dla nas jakaś nadzieja? Paweł mówi, i to w zasadzie powinno być zaskakujące dla nas. Paweł mówi, że nadzieję dla nas nie znajdziemy w prawie. W prawie, czyli w Bożym pouczeniu o tym, co jest dobre i co złe. Paweł mówi, zwraca się do Żydów i mówi, słuchajcie, co z tego, że wiecie, co jest dobre i co złe? Jeśli to w żaden sposób wam nie pomaga. Jeśli to w żaden sposób was nie ratuje. Znajomość prawa, znajomość Tory sama w sobie na nic się nie zdaje. Żydzi znali je, ale nie brali go sobie do serca. I znów widzimy, że Sokrates w tym punkcie się mylił. Kiedy stwierdził, że człowieka wystarczy pouczyć. Nie? Że w człowieku, że w nas jest pragnienie dobra i jest dobra wola. Zazwyczaj czynimy zło, czy zawsze czynimy zło, wtedy, kiedy brakuje nam wiedzy. Ale Bóg pouczał nas przez całe wieki, przez tysiąclecia, jakoś nic z tego nie wynikło. Co z tego, że wiemy, co jest dobre, a co złe, jeśli tego nie czynimy, jeśli nie chcemy tego czynić. W tym duchu funkcjonuje większość systemów edukacyjnych. To się chyba jednak na lepsze zmienia, dlatego że ostatnio jednak rozpoznano, że dzieciom nie wystarczy tylko włożyć wiedzę w ich głowę, żeby one stały się dobrymi ludźmi. Trzeba je wychować. Nie? Ale no, zazwyczaj to pozostaje teorią. W praktyce ograniczamy się do wkładania wiedzy w głowy naszych dzieci, myśląc, że to jest wadą. W ten sposób one staną się lepszymi ludźmi. Tak jakby naprawdę każdy laureat Nagrody Nobla był najbardziej cnotliwym i prawym człowiekiem na świecie. Nie? Tak nie jest. Zazwyczaj tak nie jest. Zazwyczaj wiedza sama w sobie tylko i wyłącznie nas nadyma. Stajemy się ludźmi pysznymi i zarozumiałymi. To nie brak wiedzy, to nie brak poznania jest naszym głównym problemem, ale jak Paweł mówi, naszym głównym problemem jest zła wola, która tkwi w każdym z nas. Dlatego edukacja bez Boga jest w gruncie rzeczy bezużyteczna, bo zbuntowany grzesznik jest przecież nierozumny i nie szuka Boga. Czyli tak naprawdę nie szuka tego, co dobra. Nie szuka mądrości. Potrzeba czegoś więcej oprócz pouczenia o tym, co dobre i co złe. Musimy pojednać się z Bogiem, jak mówi Paweł dalej w swoim liście. A jedynym sposobem na to, aby pojednać się z Bogiem, jest poddanie Jego osądowi. Nie? To jest jedyny sposób na pojednanie z Bogiem. Nie negowanie tego, że jesteśmy źli i grzeszni, nie zrzucanie winy na kogoś innego, nie oddzielanie się, nie budowanie murów, by oddzielić się od zła, które jest poza nami, ale poddanie się Bożemu osądowi. Uznanie, że jestem grzesznikiem, prowadzi przede wszystkim do usprawiedliwienia Boga. Nie? Kiedy my w końcu szczerze padamy na kolana i uznajemy tak, to ja jestem, to o mnie Paweł pisze, to ja jestem najgorszym człowiekiem, to jestem tym, który nie szuka tak naprawdę Boga. Wtedy w pierwszej kolejności usprawiedliwiamy Boga. Wtedy przestajemy oskarżać Boga za zło, które dzieje się w naszym życiu. Wtedy przestajemy czynić z Boga kłamcy, mówiąc, że to nie ja jestem winny, ale winny jest Abel. Usprawiedliwiamy Boga. I kiedy przyznajemy Bogu rację, uznajemy słuszność i prawdę Jego słów, przestajemy czynić z Niego kłamcę, przestajemy sączyć jad, przestajemy knuć zdradę, wtedy właśnie zawierzamy się Mu i w całości oddajemy pod Jego dyspozycję. I wtedy w zamian otrzymujemy sprawiedliwość Chrystusa. Nie? Wtedy w zamian Bóg przyodziewa nas, przypisuje nas sprawiedliwość Chrystusa, czyli Bóg nas uznaje za sprawiedliwych. Wtedy Bóg burzy ten największy podstawowy mur, który jest problemem w naszym życiu, mur między nami a Bogiem. I zobaczcie, że w gruncie rzeczy poddajemy się Bożemu sądowi każdej niedzieli. Nie? W ten sposób wygląda nasze nabożeństwo. I o to w tym głównie chodzi. Pierwsza rzecz, jaką robimy, kiedy słyszymy słowa, że święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów, czynimy to, co uczynił Izajasz, kiedy usłyszał te słowa o świątyni jerozolimskiej. Wyznajemy naszą grzeszność. Nie? Uznajemy, że tak, Panie Boże, Ty jesteś święty, my jesteśmy grzeszni. Później, bo Bóg przebacza nam nasze grzechy i jedna się z nami, ale to nie jest jeszcze koniec osądu Bożego, dlatego że potem słyszymy kazanie. Nie? I w kazaniu słyszymy często rzeczy, które nie chcielibyśmy usłyszeć. Słyszymy rzeczy, które nas osądzają i pokazują, że naprawdę nie jesteśmy sami z siebie dobrzy. Ale ten osąd Bożego Słowa jest osądem, który prowadzi nas do pełni życia z Chrystusem. Dlatego, że to wszystko prowadzi nas do tego, że jesteśmy w stanie i możemy zasiąść razem z Bogiem, z Chrystusem do stołu Pańskiego i karmić się Chrystusem. Bóg, kiedy poddajemy się Jego osądowi, oczyszcza nas, usprawiedliwia nas, jedna nas z sobą też nawzajem i karmi nas i wzmacnia nas. I naprawdę jest coś magicznego, co się dzieje w czasie nabożeństwa. Nie? Niby to są tylko słowa, niby spotykamy się też przy innych, w innych okolicznościach, niby chleb i wino jemy i pijemy prawie codziennie, nie? A jednak gdy czynimy to tu, w tych okolicznościach, z tej okazji, w sposób, który Bóg nam nakazał, to jednak w jakiś sposób Bóg przemienia naszą naturę. Nie? Zmieniamy się, stajemy się innymi ludźmi, stajemy się nowym stworzeniem. Tak jak mówi Paweł, skąd się bierze wiara ze słuchania Ewangelii? Nie? W jaki sposób wzmacnia się nasza wiara? Poprzez słuchanie Ewangelii, poprzez przyjmowanie Ewangelii, naśladowanie Chrystusa. Paweł również, wydaje mi się, w 12 rozdziale listu do Rzymian czyni bardzo wyraźną aluzję do nabożeństwa i mówi, że to jest ten środek łaski, przy pomocy którego Bóg przemienia nas. Nie tylko poucza nas, tak jak Grecy próbowali nas pouczyć, ale również zmienia nasze pragnienia, zmienia nasze serce tak, aby była w nim prawdziwie dobra wola, abyśmy zaczęli szukać Boga i przestali szukać węża. A że tego potrzebujemy, również jako chrześcijanie, świadczą o tym słowa Pawła z listu do Rzymian, z Efezjan, 4 rozdziału. Tam, znów, zwracając się do Kościoła, Paweł napisał: tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając umysł przyćmiony i dalece od życia Bożego przez nieprawość, nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca, mając umysł przytępiony, oddając się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Paweł mówi, że potrzebujemy tego. Nie wystarczy jednorazowe pojednanie z Bogiem. Po to Bóg, wydaje mi się, ustanowił ten siedmiodniowy cykl naszego życia i nabożeństwo każdego siódmego dnia po to, abyśmy każdego dnia przechodzili właśnie, umierali i powstawali z martwych razem z Chrystusem. W ten sposób stwarza nas na nowo, w ten sposób udziela nam nie tylko pouczenia, ale też siły do tego, abyśmy żyli według Ewangelii. Jesteśmy usprawiedliwionymi grzesznikami, jak mówi Paweł, co znaczy, że wciąż jesteśmy świętymi grzesznikami. Pozostajemy grzeszni. Grzesz jest w naszym życiu. Nie powinniśmy go ignorować, nie powinniśmy udawać, że skoro już jesteśmy w kościele, ochrzczeni i tak dalej, to grzech przestał być dla nas problemem. Wciąż bardzo łatwo przychodzi nam zatwardziałość serca i przytępienie umysłu. Pisze o tym Paweł w liście do Efezjan. Dlatego powinniśmy korzystać z tych wszystkich środków łaski, których udzielił nam Chrystus, po to, abyśmy wzrastali w Nim i stawali się do Niego coraz bardziej podobni. Pomnijmy się. Nasz drogi Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za Twoje ciało i Twoją krew, dziękujemy Ci za to, że w ten sposób i pouczasz nas, i przemieniasz nas, i dajesz nam chęć i pragnienie do tego, aby żyć według Twojego przykładu. Prosimy Cię o to, abyś wzmacniał nas, prosimy Cię o to, abyś przemienił nas, prosimy Cię o to, abyś prowadził nas swoimi ścieżkami. A jednocześnie chcemy jeszcze raz przeprosić Cię za to i prosić o Twoje wybaczenie, że wciąż, mimo całej dobroci, całej łaskawości, jaką Ty nam okazałeś i wciąż okazujesz, bardzo często wolimy naśladować węża raczej niż Ciebie. Amen.